profesor Maria Janion, wybitna literaturoznawczyni, badaczka romantyzmu, wychowawczyni pokoleń polskich humanistów. Jej legendarne seminaria i konwersatoria prowadzone od lat 50. na Uniwersytecie Gdańskim, podczas których powstały słynne tomy Transgresje, były nazywane pedagogiką wolności, zapalaniem ducha duchem. Zmarłą 23 sierpnia profesor wspominają jej uczniowie, profesor Stanisław Rosiek i profesor Ewa Nawrocka.
Ona była wymagająca, ale ona uczyła nas takiej rzetelności pracy, nauki i pracy. Wszyscy musieliśmy czytać wyłożone w bibliotece rozdziały, przygotowywać się do tych dyskusji. Nie tolerowała byle jakości, nieprzygotowania, jakiegoś takiego olewania. Także ja jako nauczyciel akademicki i myślę, że prawie wszyscy u nas w Gdańsku naśladowaliśmy ją jako profesora, jako nauczyciela przede wszystkim. Ona była tak znakomicie przygotowana do zajęć, woziła z sobą całe toboły książek. Wychodziliśmy na dworzec, żeby jej pomóc przynieść to tutaj na WSP.
Był mit Marii Janion, legenda, która była opowiadana nieraz w różnych okolicznościach na korytarzach. Przy bliższym poznaniu i współpracy na różnych polach Maria Janion zyskiwała niebywale, odsłaniała coraz to nowe swoje możliwości, nowe strony. Nie mówię już o obszarze wiedzy, która wydawała się nam wtedy studentom i młodym asystentom bezgraniczna. Wydawało nam się, że należy do tych osób, które wiedzą wszystko. Bo rzeczywiście nie było tematu, który nie mógłby być przez nią kompetentnie podjęty. To zaplecze, które ona miała, intelektualne, erudycyjne zaplecze, myślę, że ono sprawiło, że ta seria Transgresje mogła powstać i że przybrała właśnie taki kształt. One powstawały jako efekt seminariów janionowskich, tak zwanych konwersatoriów metodologicznych, gdzie ona stawiała różne ważne, mocne, humanistyczne tematy, o których nam się nie śniło w czasie zajęć uniwersyteckich. Program w tamtej epoce był bardzo, powiedziałbym, sformatowany przez ministerstwo. No i nagle proszę sobie wyobrazić seminarium, gdzie można mówić o wszystkim. Że można mówić o wykluczonych, można mówić o odmieńcach, można podejmować tematy, nie wiem, gejowskie, feministyczne, ale nie tylko. Można było też przyglądać się kondycji dziecka, obecności dziecka w literaturze i to bez takich sentymentalno-łzawych nastawień. Pierwszy tom nosił tytuł Galernicy Wrażliwości i Janion to sformułowanie się spodobało bardzo, uznając, że my właśnie będziemy zajmowali się takimi galernikami wrażliwości. To znaczy tymi, którzy podejmują ryzyko niezwykłego doświadczenia. Doświadczenia odbiegającego od tego wszystkiego, co na ogół się ludziom przydarza i ponoszą za to, nie mają ceny. Są w jakimś sensie ukarani przez los, przez społeczeństwo, na ogół przez społeczeństwo. Przez siebie samych, przez bliskich. Dlatego myślę, że te transgresje prefigurowały cały szereg tematów, które teraz pojawiają się i które objawiają taką, powiedzmy, nie wiem, lewicową wrażliwość na innego, wykluczonego, na tego, z kim historia się źle na ogół obchodzi. Struktura końca tygodnia, kiedy ona przyjeżdżała, wyglądała tak, że w piątek rano zaczynamy, a w sobotę po południu kończymy. Więc to było paręnaście godzin jej pracy dydaktycznej. Seminaria, te metodologiczne konwersatoria odbywały się w piątek bodaj o 16:15 i trwały często do 21:00-22:00.
Na tych seminariach odbywały się dyskusje, spory, nieraz bardzo ostre. Nie wszyscy to znosili, nie wszyscy to wytrzymywali, niektórzy odchodzili. Ona była otwarta nie tylko na sprawy czysto literackie, teatralne, filmowe, plastyczne. Dla niej humanistyka była tą wielogłosową, wieloaspektową rzeczywistością kultury. Ona była znakomitym znawcą romantyzmu i nie tylko polskiego, europejskiego, ale była też krytyczna. No, miała też taki pewien dystans intelektualny, krytyczny wobec swojej ukochanej epoki romantyzmu. Tego nas uczyła, krytycyzmu. Na przykład stosunek do rodziny. To wtedy też było dla mnie dosyć takie zdumiewające i niepokojące, jakkolwiek prawdziwe, że rodzina też jest źródłem cierpień. To nie jest tak, że rodzina jest taką idylną i szczęścią. Ona pokazywała, na czym to polega. Takie teksty czytaliśmy, takie filmy oglądaliśmy. mówiła o tym, że kapitalizm też ma swoją duchowość i nie może być tylko sprawą ekonomii i sukcesu i zarabiania pieniędzy. I tego nam brakuje, tegośmy nie przemyśleli, jaka jest duchowość kapitalizmu, a to jest konieczne. Teraz skutki tego mamy. Albo, że absolutyzowanie Polski jako tego męczennika, najważniejszego kraju, najwspanialszego, no ten właśnie mesjanizm, ale mesjanizm prymitywny. Ona nie była krytyczką tego wielkiego mesjanizmu romantycznego, tylko tego spłaszczonego, takiego strywializowanego, nawet w kulturze masowej jakoś wykorzystywanego wbrew temu, czym była jego istota. Ona była profetyczna, ona jakby przewidziała, w jakim niedobrym kierunku też potoczy się nasze życie intelektualno-duchowe, kulturowe. Stąd pewnie też jej ten smutek i tragizm, który ją przenikał. Ona była właśnie wrażliwa na to, co jest cierpieniem w egzystencji człowieka, co jest bólem, co jest tragedią. Optymizm był jej chyba dosyć obcy. Była otwarta na różnych ciągle nowych, świeżych ludzi, bardzo życzliwa dla ich takiej, nawet powiedziałabym, niepokornej pracy intelektualnej, dziwnej, szalonej. Wolała właśnie takich szaleńców umysłowych, intelektualnych, niż takie grzeczne osoby, które w jakichś ramach już ustalonych schematach się poruszają. Potrafiła też być okrutna, ale też była taka zadziwiająca. Stan wojenny, musiałam pojechać do Warszawy i zawieźć pani profesor Janion jakieś listy od chłopaków, studentów internowanych w Trzebielinku. No ale musiałam wziąć ze sobą swojego 5-letniego synka Krzysia. No i idąc do Iblu mu mówiłam, idziemy Krzysiu do pani profesor. Krzysiu jest bardzo grzeczny, bardzo grzeczny. Przyszliśmy, oddałam te listy, no i ona taka zdumiona, dziecko takie grzeczne i w pewnym momencie mówi, czy ja mogłabym go wziąć na kolana? No tak. No i Krzysio usiadł na tych kolanach, buzię miał absolutnie przerażoną, cichutko tak siedział, a ja mam w oczach ten widok. Profesor Janion trzymająca na kolanach 5-letniego chłopczyka. I zachodziłam w głowę, czym się kierowała w tym odruchu, w tej potrzebie wzięcia tego dziecka na kolana, bo uchodziła za profesora, który nie toleruje w ogóle zachodzenia w ciąże u swoich doktorantków. A to nie była chyba do końca prawda, bo kiedy ja pisałam swoją pracę magisterską o Samuelu Zborowskim, to byłam już w dość zaawansowanej ciąży. Bardzo jej się podobały te rozdziały, które przygotowałam. I wtedy powiedziała, a zachodźcie w te wciąże ciągle, jak macie tak pisać.
Nie pamiętam, na które już lecie Marii Janion. Przygotowaliśmy coś, co nazwaliśmy drzewem Janion. Ono było zrobione według konwencji drzewa genealogicznego, gdzie pniem była Maria Janion, potem były konary, gałęzie, jej uczniowie pierwsi. Potem od tych konarów odchodziły mniejsze gałęzie. To byli uczniowie jej uczniów. Potem były gałązki, aż w końcu listki. Często była to, jeśli tak można powiedzieć, trzecia albo czwarta generacja. Łącznie tych nazwisk, które tam się pojawiło, były setki, jeśli nie tysiące. Gdyby wziąć pod uwagę wszystkich magistrów, uczniów, jej uczniów, to doszlibyśmy do imponującej liczby, myślę, że paru tysięcy osób, które w sposób mniej czy bardziej bezpośredni wyrastały z pnia Maria Jania. Więc to daje pojęcie o zasięgu jej oddziaływania na polską humanistykę, na nauczycieli, na pisarzy, na społeczników, na tych wszystkich, którzy w mniej czy bardziej bezpośredni sposób zostali dotknięci jej palcem. To jest olbrzymia armia. Mnie się wydaje, że mało który z humanistów w Polsce byłby w stanie jej pod tym względem sprostać.
Ona była tak bardzo wieloaspektowa, wielogłosowa, wielostronna. To, że ona otwierała różne ścieżki, bramki, furtki, przez które dalej można iść w różnych kierunkach, najrozmaitszych kierunkach.
Na pewno będzie mi brakowało jej samej i takiej żywej uwagi, rozmowy z nią. Brakowało mi tego już w ostatnich latach. Mnie się wydaje, że fortunność tej okoliczności, że mamy jej książki, polega na tym, że możemy w każdej chwili otworzyć którąś z nich, o której sądzimy i wyczuwamy, że coś tam w niej dla siebie znajdziemy i pewnie to znajdziemy. Rozrzut tematów istotnych, jakie ona poruszała, jest taki, że książki tworzą coś w rodzaju takiego uniwersum idei XX i XXI wieku, w którym bez trudu można znaleźć coś dla siebie, bo nawet jeśli ona nie podzielała czyjejś idei, czyjegoś poglądu, to w niezwykle osobisty, żeby można autorski sposób stawiała swoją sygnaturę na tej idei. Albo ją afirmowała, albo poddawała krytyce. Także prawdę mówiąc, wystarczy otworzyć którąś z jej książek i prawie na pewno znajdziemy coś, co może nas dzisiaj ciągle jeszcze inspirować.